Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Od rana do wieczora, właściwie do późnej nocy. Iwona Borawska, witam serdecznie. Minęła 21.31 już nawet i 30 sekund nawet, czyli najwyższa pora, żeby rozpocząć wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Od pewnego czasu właśnie w piątkowe wieczory spotykamy się w studiu z autorami, z pisarzami, którzy nam czytają. To piękny zwyczaj, myślę, i będziemy go rozpowszechniać, ponieważ wydaje mi się, że właśnie o tej porze bardzo przyjemnie jest zanurzyć się w jakąś lekturę, a książki Anny Klejzerowicz, którą witam serdecznie w studiu.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Należą właśnie do tych powieści, które sprawiają, że można zupełnie odpłynąć od tego świata, usiąść sobie w fotelu wygodnym przy lampie na przykład wieczorem i zapomnieć właściwie o własnym życiu, żyjąc przez moment losami innych ludzi, ich tajemnicami, ich miłościami. Anna Klejzerowicz, pisarka, publicystka, fotograf, redaktor, gdańszczanka. Koty lubi i ma. To chyba w tej chwili ważniejsze od tych wszystkich tytułów.
To jest chyba najważniejsze, tak, to rodzina moja.
No i przede wszystkim autorka wielu powieści, najpierw opowiadań, Złodziej dusz, opowieści niesamowite, tomiki grozy, a potem Sąd ostateczny, ostatnią kartą jest śmierć, cień gejszy, to kryminały były
wszystkie.
To są wszystkie.
Kryminały, tak.
Potem Czarownica się pojawiła.
Tak, to taki nowość zupełna w mojej twórczości, ale się jakoś tak wrosła we mnie i no już trzecia powstała.
No właśnie, bo potem była Córka czarownicy,
tak.
Teraz mamy Sekret czarownicy i to jest najnowsza w ogóle powieść.
Będziemy najnowsza powieść w tej chwili, tak.
A przed nią był List z powstania.
Tak, też kryminał, chociaż taki trochę inny, obyczajowy kryminał, powiedzmy.
Historyczny też.
Historyczno-obyczajowy,
tak. No i wszędzie jest miłość. I tajemnica.
No, miłość jest częścią życia.
To prawda. Więc te dwie książki, obie ukazały się w tym roku, List z powstania i Sekret czarownicy, będziemy dzisiaj czytać. Ja tylko jeszcze teraz chyba ten mikrofon trochę przysunę. O, albo panią autorkę poproszę, żeby ona się przesunęła do mikrofonu.
To jedno i drugie.
Tak, tak. Książkę już mamy przygotowaną. Możemy sobie wyobrazić, jak to będzie teraz wyglądać. To znaczy nasze głosy będą wędrować w kosmos, a po drugiej stronie, no nie wiem, ktoś już, jak powiedziałam, przy tej lampie w fotelu może być. O tej porze w kuchni można wyjmować, na przykład wyjmować naczynia ze zmywarki, no albo
pewnie.
Pierogi robić.
Nawet
można,
w łóżku tak, można słuchać.
W łóżku można słuchać. Może ktoś jedzie przez noc na przykład do rodziny na weekend, żeby odwiedzić ciocię na wsi i też sobie słucha. No dobrze, to jest bardzo dobry punkt wyjścia, myślę, dla takiej osoby coś przeczytać. I żeby już nie opowiadać o książkach, tylko dać jakiś smak, to zacznijmy od Sekretu czarownicy, tak?
Dobrze.
Od samego początku tego sekretu.
No, może nie jestem taka mocna w głośnym czytaniu, więc proszę mi w razie czego wybaczyć, kiedy się będę jąkać czy zacinać. No ale raz kozie śmierć.
A, to tak jakby się babci czytało.
Właśnie. To będzie prolog. Mniej więcej 700 lat temu. Tamtego dnia mgła od południa wisiała nisko, otulając wilgotnym kokonem nie tylko wioskę w dolinie, i dumną twierdzą wysoko na wzgórzu, ale również małą, chylącą się pod ciężarem lat chatkę na skraju pnącego się stromo lasu, położoną w pewnym oddaleniu od ludzkich siedzib. Gdy usłyszała w oddali tętent kopyt, zapadał zmierzch. Zwierzęta, które karmiła przed wieczorem, pochowały się spłoszone na widok samotnego jeźdźca. Kiedy ten zatrzymał się przy niskim ogrodzeniu z palików, oddzielającym podwórko od rzadko uczęszczanej ścieżki prowadzącej wzdłuż lasu ku zabudowaniom folwarcznym. Tylko wierny kulawy kundel pozostał u stóp swej pani, powarkując groźnie na niespodziewanego gościa. Przybysz, otulony wełnianą peleryną jak pielgrzym, z pewnością nie był rycerzem zakonu. Wyglądał na zmęczonego drogą i zagubionego, ale w zapadającej szarudze nie mogła odgadnąć niczego więcej, dopóki nie odezwał się w obcym, dziwnie śpiewnie brzmiącym języku. Głos miał młody i miły, nie taki, do jakiego przywykła, ostry, rozkazujący, gardłowy. O co się upytał? Tyle pojęła od razu. Nie zrozumiała jednak słów, jedynie słowo zamek, wypowiedziane w tutejszej mowie. Z wahaniem narzuciwszy kaptur na rozpuszczone włosy barwy jantaru, by nie kusić obcego męża, podeszła bliżej ogrodzenia, wskazując na wzgórze, gdzie w wieczornej mgle skrywała się twierdza mnichów rycerzy. Dopiero wtedy zauważyła na dłoni przybysza brudną szmatę pokrytą plamami krwi. Wówczas nie wiedziała jeszcze, że w trakcie swej długiej podróży, a raczej ucieczki, z dalekiego obcego dla niej kraju, gdzie czekały go okrutne tortury i śmierć, ukrywając się przed wrogami oraz przypadkowymi zbójcami, których pełno po lasach, został nie tylko ranny w licznych potyczkach, lecz przeżył groźną gorączkę i stracił jedynego towarzysza wędrówki. O tym wszystkim dowiedziała się znacznie później. Na razie gestem nakazała mu, by zaczekał, po czym pobiegła do chaty po nazbierane w ciągu dnia liście babki oraz smarowidła kojące rany. Ostrożnie, nie budząc przysypiającej na barłogu matki, wzięła czystą lnianą szmatkę i kaganek, by na nowo opatrzyć tajemniczego jeźdźca. Rana jątrzyła się, lecz nie była groźna. Przyglądał się bacznie zabiegom, a ona, choć wiedziała, że nie powinna, ośmieliła się spojrzeć mu w twarz. Ciekawość nazbyt ją paliła, by dbać o nakazy skromności. W blasku kaganka, który dla wygody zawiesiła na płocie, zauważyła pod opończą jego oczy, ciemne i gorejące, ale także szlachetne rysy, po których zorientowała się, że pomimo zniszczonego ubogiego przebrania ma przed sobą nie żadnego pachołka, ale wielkiego pana. Przyniosła wędrowcowi gliniane naczynie z wodą, podstawiła koniowi drewniane wiadro. Zwierzę parsknęło zadowolone. Nieznajomy podziękował skinieniem głowy i spiął wierzchowca. Gdy odjeżdżał, stała przy drodze, spoglądając za nim. Nie była w stanie się poruszyć. Zanim zniknął na dobre w cieniu drzew, odwrócił się jeszcze. Ich oczy spotkały się i zapadły w siebie wzajemnie. Na zawsze.
Tak było jakieś 700 lat temu w tej historii. Główna bohaterka, żyjąca współcześnie,
tak,
w pewnym momencie zaczyna śnić o tej dziewczynie, prawda? Która tu się pojawiła na samym początku. Potem
tak,
też opisywać tak. jej losy. To jest też postać, która pojawia się na freskach odkrytych.
Tak jest, w starym kościele zbudowanym jeszcze za czasów krzyżackich. Pojawia się, oczywiście w mojej książce, pojawia się taka postać na freskach nowo odkrytych. No i moja bohaterka od razu kojarzy sobie, że jest to ta sama twarz, którą widywała już we śnie. Mało tego, jest to ta sama twarz, którą widzi w lustrze.
To naprawdę robi wrażenie, kiedy się to czyta i zaczyna sobie wyobrażać, bo właściwie wszystkie te czarownice, prawda, w tych trzech książkach i jeszcze ta czwarta tutaj, która dochodzi z tej dawnej historii, tak? Sprzed tych 700 lat, to jest taka jakby, ja nie chcę mówić o reinkarnacjach, ale taka jakby rodzina, nie wiem jak to nazwać.
Tak, co się łączy,
jak korzeń, który wyrasta z tej samej ziemi, prawda, one mają rude włosy. Nie wiem, czy wszystkie muszą zajmować się czarami, ale albo leczą ziołami, albo tak jak ta bohaterka jest weterynarzem, czyli też leczy w jakiś sposób, prawda? Jest blisko zwierząt i mają w sobie jakąś taką wspólną magię i tak jakby trochę wspólną pamięć mają. Coś takiego.
Tak jest, dokładnie, bo to są takie kobiety, powiedzmy, świadome, czy może to jest podświadomość, ale w każdym razie kobiety, które łączy pewna wspólna nić, może misja, ale myślę, że każdy z nas ma taką wspólną świadomość. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że ta taka pamięć genetyczna po prostu istnieje i ona nas kształtuje. Nie jesteśmy jakby wyrwani gdzieś tam znikąd, nie pojawiamy się na tej ziemi, w jakimś określonym momencie historii, tylko łączy nas cały łańcuch poprzednich naszych przodków, czy wcieleń, to już zależnie od filozofii, ale na pewno łączy nas coś bardzo głęboko z przyszłością.
W rodzinie bardzo często tak jest, że się mówi, a ty to zupełnie jak twoja prababcia, tak, prawda? Albo jak pradziadek, czy wujek tam skądś,
tak, zupełnie
nieznany, albo nawet daleko spokrewniony, ale jednak coś takiego przechodzi, prawda, przez kolejne pokolenia.
Tak, zresztą, i to nie tylko podobieństwo fizyczne, ale...
Tak, jakiś charakter, upodobania.
Tak, dokładnie, nawet mimika twarzy.
Myśli pani też o sobie w taki sposób? Zastanawia się, jak to było tam, nie mówię 700, ale 2-3 pokolenia kiedyś, po kim ja jestem, z kogo ja jestem, gdzie mam tę bratnią duszę, ten korzeń duszy, jak można powiedzieć.
Naturalnie, zresztą mój tata był takim właśnie, taką osobą w rodzinie, tak jakby kronikarzem, badał tą genealogię rodzinną i mnie trochę tym zaraził. Chociaż ja w zasadzie od dzieciństwa się interesowałam historią, archeologią, więc myślę, że te moje zainteresowania idą właśnie jeszcze dalej, poza tą genealogię, poza rodzinę nawet. Właśnie tak jak moją bohaterkę Małgosię, czarownicę, pasjonuje mnie przeszłość. Im dalsza, tym bardziej jest dla mnie tajemnicza i fascynująca i taka godna odkrywania.
O tej drugiej książce też będziemy dziś mówić. Na razie jeszcze nie czytać, to dopiero po 22 list z powstania, ale tam też główna bohaterka jest pewnym odbiciem swojej cioci właściwie, prawda? Tej, która zaginęła właśnie w powstaniu. Ona jest do niej bardzo podobna,
tak,
i jakoś trochę niesie jakby jej los. Łącznie z tym, że się bardzo podoba mężczyznom na przykład.
No tak, tamta też się podoba.
Bardzo się podobała właśnie mężczyznom.
Tak, dokładnie. Tam też jest historia. Tam jest to prawda historia właśnie najnowsza, bardziej może rodzinna historia, ale też ta książka dotyka właśnie tej tajemnicy przeszłości, tych połączeń pomiędzy pokoleniami. Rzeczywiście główna bohaterka jest jakby takim wcieleniem tej swojej poprzedniczki, Hani, łączniczki, która zaginęła tajemniczo. Jak tajemniczo, to się oczywiście okaże pod koniec powieści. Jest do niej podobna nie tylko fizycznie, prawie identyczna, ale także charakterem trudnym.
No i w pewnym sensie oddaje jej swój los, ale o tym będziemy mówić i to nie do końca, bo to jest rodzaj, ja tak powiedziałam sobie, takiego romantycznego thrillera historycznego. No nie wiem, czy to dobra definicja,
ale mi się podoba.
Niech i tak będzie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o sekret czarownicy, o ten fragment, który pani przeczytała, a jest tam takich więcej, to znaczy tego właśnie czasu, który wyziera do nas z bardzo dawna, w takich właśnie wtrętach, w tych snach bohaterki, później w tym, co ona pisze, też w takim stanie lekkiego transu, prawda? Bo jest coś takiego, kiedy
jest
ona opisuje
takiego,
to. Tak jakby przeszłość do niej mówiła i ona czuje ulgę i spokój wtedy, kiedy opisze następną scenę. I pani tutaj już dziękując i opisując i odnosząc do różnych rzeczy tę książkę fikcyjną jak najbardziej, pisze o freskach w Pręgowie, że gdyby ktoś chciał zobaczyć coś,
podobne,
co w jakiś sposób mogło być inspiracją dla tych pani tutaj fantazji, no bo to przecież są takie
oczywiście
właśnie opowieści, to może sobie w internecie zobaczyć, co ja zrobiłam, bo do Pręgowa nie pojechałam, freski. I
jest
faktycznie
blisko.
No ale jakoś tak za późno się zorientowałam i przed naszym spotkaniem nie zdążyłam. Ja myślę, że pojadę, bo to, co
namawiam,
tam widać,
bo
prawda?
Warto to zobaczyć. To naprawdę bardzo oryginalne malowidła są.
I sprawiają wrażenie, po pierwsze, czegoś bardzo starego, ale też bardzo dziwnego, jak taki rzeczywiście list z przeszłości, który jest rodzajem szyfru i my tych znaków nie rozpoznajemy. One są jakby trochę z innej kultury, prawda?
Tak,
niby
tak,
z naszej, z chrześcijańskiej, ale takie jakieś dziwne.
Ale są dziwne i właśnie ta ich dziwność mnie zainspirowała. Stąd tu się pojawił wątek templariuszy. Oczywiście to jest całkowicie fikcyjny, chociaż gdzieś tam już, bo mi się obiły o uszy takie legendy, trochę z nich skorzystałam. Niemniej jednak no, ten wątek templariusza jest tam oczywiście fikcyjny, ale rzeczywiście te freski, które w Pręgowie są, może mniej niż w mojej książce, ale rzeczywiście one nawiązują do takich dziwnych, nieco wschodnich tradycji. Są zagadkowe, są przedmiotem badań i no, sama czekam, kiedy te badania zostaną tak naprawdę ogłoszone, bo mało tego jest w internecie, nawet szukałam, w zasadzie są same dawne informacje, takie pierwsze. No, poczekamy, zobaczymy, a może się okaże, że tam naprawdę jakiś templariusz przebywał.
Może, ale skoro już mówimy o takich inspiracjach i natchnieniach, bo to chyba coś takiego było, czyli tak, freski w Pręgowie w przypadku Sekretu Czarownicy, czarownica, czyli postać już i taka pewna saga żeńska wymyślona dwie powieści temu. I co jeszcze tutaj? Co było taką inspiracją? Czy od tych fresków właśnie się zaczęło?
Jeśli chodzi o Sekret Czarownicy, tą ostatnią książkę, to tak, zaczęło się od fresków i tej całej historii. Ja kiedy się przeprowadziłam poza Gdańsk, tam właśnie w te rejony, no blisko Pręgowa, zaczęłam, ja już taka jestem, że tam gdzie będę, to będę penetrować tą historię. No i tak się właśnie zaczęło, zafascynowała mnie ta historia, ta przeszłość tego regionu jest rzeczywiście wzgórze zamkowe, czy góra zamkowa, był tam zamek, także to są pewne elementy, są tutaj prawdziwe. Starałam się tam przekazać potem w posłowiu, co jest prawdą, a co jest moją fantazją. Ale są tam elementy prawdziwe i one mnie na pewno zainspirowały. A jeśli chodzi o cały cykl, to czarownice, to jest oczywiście przenośnia. No, te moje bohaterki właściwie nie czarują, one nie zajmują się czarami, magią. Wiele czytelniczek się pewnie rozczarowało, bo myślały, że może będzie fantazy. No nie, to jest pewna symbolika. Te czarownice symbolizują pewien rodzaj człowieka czy kobiety. Ale to ja myślę, że to już zostawię czytelniczkom, które będą czytać te książki, że odnajdą tam siebie. Na pewno szybko zrozumieją, o co chodzi z tymi
czarownicami. Myślę, że one mają urok nie tylko dlatego, że mieszkają w uroku,
tak,
ale też mają urok, którym jakby wabią do siebie mężczyzn, a jednocześnie są bardzo niezależne.
Właśnie. I tu jest chyba ta tajemnica właśnie, kim w ogóle jest czarownica, czy była w przeszłości.
Sekret Czarownicy i List z Powstania to dwie książki, powieści, które w bardzo malutkich fragmentach, ale dziś czytamy w ramach wspólnego czytania z Radiem Gdańsk, z Anną Klejzerowicz, autorką tych powieści. Za moment przerwa na trochę inne czytanie, ponieważ kiedyś dobry Bóg stworzył aktorkę i my o tym od jakiegoś czasu słuchamy, co z tego wynikło. Potem o 22 wiadomości, a później natychmiast wracamy do lektury. Wspólne czytanie z Anną Klejzerowicz. O Warszawie też troszkę dziś porozmawiamy, o powstaniu warszawskim. List z powstania to jest właśnie z tego powstania. List, który przez historię przebija się i zostawia swój ślad. Ale tymczasem ciągle jeszcze jesteśmy przy Sekrecie Czarownicy. To są te dwie powieści, Sekret Czarownicy i List z powstania. Słuchaliśmy, jak to ta czarownica, dziewczyna w każdym razie, bursztynowłosa, czyli rudowłosa. Ale bursztyn ładniejszy.
Tak.
Wita, tak, nieoczekiwanego, niespodziewanego, jeźdźca tajemniczego. To jest taki flesz gdzieś z przeszłości, bardzo dawnej. Zaraz potem w tej samej książce poznajemy bohaterkę, o której już powiedziałyśmy, że ona się rozpoznaje w tamtej dziewczynie, we fresku, a także w tych snach o tej dziewczynie sprzed 700 lat. I tutaj mamy od razu kontrast. Tamta dziewczyna i jeździec tajemniczo, ona skromna, zakrywa kapturem włosy, żeby mężczyzna na nią nie spojrzał, a tutaj pchałam rower pod górkę, użalając się nad sobą. Parszywe życie. Od pewnego czasu pogrążałam się głębiej i głębiej w psychicznym dole. Wszystko wokół wydawało mi się beznadziejne. Niecenzuralne słowo, po prostu. Monotonia, szarość, rozpacz i tak dalej. I już mamy współczesną dziewczynę z odpowiednim temperamentem, nie całkiem szczęśliwą najwyraźniej.
No, czegoś jej jakby brakuje w tym życiu. Jest młoda, jest ambitna, wykształcona i jakieś takie chyba czuje się trochę spętana tą rzeczywistością, która próbuje narzucić jej, znaczy rzeczywistość jak rzeczywistość, no powiedzmy ludzie dookoła żyjący, rodzina, sąsiedzi, a może społeczeństwo próbuje ją w jakiś sposób ograniczać. Tymczasem ona ma swoje marzenia, swoje cele i czuje się taka trochę niespełniona.
Poznajmy ją jeszcze trochę bliżej. Może ktoś już zna, to sobie przypomni, a jak nie zna, to posłucha, dobrze? Poproszę o kolejny fragment, który nam troszkę naszą Małgośkę, tak?
Małgośkę.
Przedstawi.
Westchnęłam, nie wiem już po raz który tego dnia. Wszyscy mi trują, zwierzyłam się. Ada zawsze rozumiała mnie najlepiej. Matka, teściowa, że zamiast ciągnąć pięć srok za ogon, powinnam się ustatkować i spłodzić z Damianem potomka. Ciągnęłam zgryźliwie. A ja nic na to nie poradzę, że po prostu widzą to inaczej. Mam inne cele. Ada przyglądała mi się z nieodgadnionym uśmiechem. A co na to Damian? Zapytała. Wzruszyłam ramionami. Ten gest odziedziczyłam po niej. Damian ma to gdzieś. Jest zaabsorbowany swoją pracą, dyplomem, żyje sztuką. Dla niego najważniejsza jest fotografia. I ciebie to nie denerwuje? Ani trochę, przeciwnie. Tylko nie rozumiem, czemu w jego przypadku taka pasja jest okej, a w moim nie jest. No i właśnie. To bzdurne stereotypy. Masz takie same prawa do swojego życia jak on. Każdy dostał w prezencie jedno, a co jest poza nim, nie wie nikt. Powinniśmy przeżywać swoje tu i teraz, tak jak czujemy, że powinniśmy. Do czegoś zostaliśmy powołani. Ważne, by dowiedzieć się do czego i to w odpowiednim momencie, zanim jeszcze nie będzie zbyt późno. A ty to wiesz? Zapytała znienacka całkiem serio. Zawahałam się. Nie jestem pewna, przyznałam, ale wiem, że kiedy się mnie naciska, całkiem się w tym wszystkim gubię. Więc nie pozwól na to. Proste. Nie pozwalam, ale ostatnio usłyszałam od teściowej, że chyba nie jestem kobietą, skoro nie marzę o dziecku. Wyobrażasz sobie? Ja nie jestem kobietą. Ada zerwała się i przyniosła mi lusterko, które leżało na komodzie. Spójrz na siebie, zarządziła. Polecenie wykonałam niechętnie, lecz chyba pod wpływem czarów Ady ujrzałam siebie wreszcie taką jak kiedyś. Nie byłam paskudą. Z lustra patrzyła na mnie szczupła twarz, wyraziście wyrzeźbiona, o dużych szaro-niebieskich oczach i bujnych włosach koloru bursztynu. Ściemniały. Kiedy byłam dzieckiem, były tak jasne, że prawie białe. Ale nadal splatałam je w warkocz, tyle że teraz upinałam go dla wygody z tyłu głowy. Nie, na pewno nie byłam potworem, jak myślałam o sobie ostatnio. Kim jesteś? Zapytała retorycznie moja przyszywana matka czarownica. Mężczyzną? No nie, roześmiałam się. Zatem nie pozwól nikomu wmawiać sobie głupot. Nie jedna chciałaby być tak piękną, inteligentną kobietą. Zazdroszczą ci po prostu. Dzięki. Nie ma za co, mrugnęła.
Kobiety się dogadały, ale nie jest łatwo przecież, bo ona, mówię o Małgośce, miała takie dwie pasje i potrzeby. Znaczy trzy, bo trzecią to by była ta miłość, myślę jednak, mężczyzny. Ale pierwsza to mieć własną przychodnię dla zwierząt, żeby one tam były traktowane tak, jak ona to sobie wyobraża, że powinny
jej
być.
Marzenie, prawda? Takie życiowe marzenie.
A druga to taka pasja twórcza chyba troszkę. I takiego,
jak najbardziej.
Bo ona zaczyna pisać gdzieś na portalu i wtedy się odkrywa dopiero, kiedy zaczyna z tej historii, z tych przygód archeologicznych wydobywać jakieś swoje teksty.
Tak, ona jest też pasjonatką historii swojego regionu.
Czyli to są te dwa, no i mówię trzecie, no jednak miłość jest potrzebna chyba, co? Trzecie
no chyba każdemu faktycznie jest potrzebna. Może choćby, żeby lepiej przeżywać te inne pasje.
A kiedy pani snuje tak historię swoich bohaterek, współczuje im pani, usuwa ciernie spod nóg, czy przeciwnie? Co jest tutaj też inspiracją? Własne życie, obserwacja znajomych, sąsiadek, lektura, nie wiem.
Myślę, że to wszystko razem. Własne życie to może najmniej. Ja się staram, kiedy piszę, staram się w ogóle zapomnieć o sobie i się odciąć od siebie. Nawet nie dopuszczać jakichś własnych wspomnień. Może z wyjątkiem, powiedzmy, światopoglądu, bo to są gdzieś są pewne ważne sprawy, które chcę przekazać. Ale tak staram się od siebie odciąć. Natomiast chyba każdy autor to przyzna, że no, pisarz czerpie z życia dużo. Choć nie tylko, bo jednak własna wyobraźnia, własna fantazja odgrywa wielką rolę. No przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to ja nie opieram się nigdy dokładnie na życiu, czy własnym, czy innym, czy cudzym. Tylko te historie gdzieś mi się tam tworzą w głowie. Aczkolwiek wiadomo, że one z niczego nie powstają. Całe swoje życie, całe doświadczenie, obserwacje ludzi, lektury na pewno. To wszystko przyczynia się do tego, że te historie powstają.
A kiedy pani decyduje, z którym mężczyzną ma być bohaterka na przykład?
To jest bardzo dziwne i takie trochę mistyczne. Może to dziwnie zabrzmi, jak to powiem, ale tak naprawdę to one decydują. Ja naprawdę do końca nigdy nie wiem, co wybiorą moi bohaterowie. Czasem jest tak, że zakładam sobie zupełnie inny rozwój wypadków, a nagle się okazuje, że oni stawiają jakiś tam opór, dzieje się inaczej na odwrót. Tutaj też zresztą tak było. Ale jeśli chodzi o... Pytała pani, czy ja usuwam ciernie spod ich nóg. Staram się nie usuwać, nawet tak sobie myślę, a wdepnij, to ci dobrze zrobi.
Zobaczymy, co będzie. Ale tutaj, no bo to, jeśli ktoś nie czytał Sekretu Czarownicy, to myślę, że trzeba wyjaśnić, że ona mężatka.
Mężatka, tak.
W pewnym takim zawahaniu już chyba w tym małżeństwie. Znaczy po paru latach, po paru trudnościach, on zajęty swoją pracą, której ona mu troszkę, może nie zazdrości, ale on jest między ludźmi, bo jest fotoreporterem, prawda? Więc robi to, co ona by może chciała. Z drugiej strony on nie bardzo ma zrozumienie dla jej różnych poczynań, też jako weterynarza, bo ona przyjmuje w domu też chore zwierzęta. I troszkę się od siebie odsuwają. Może kwestia czasu.
Nadchodzi taki okres pewnie w każdym, zresztą w młodym małżeństwie po kilku latach, że jest to taka chwila zawahania. No to młodzi ludzie jeszcze do końca przecież nie mają jakby świadomości tego, czego naprawdę w życiu chcą. Więc to jest taki moment wahania chyba naturalny. Muszą wybrać.
I pojawia się na koniu rycerz.
Rycerz, tak.
Ktoś z dalekiego świata, o dużej wiedzy, prawda, przystojny,
tak,
uroczy.
W tym współczesnym przypadku jest to naukowiec, archeolog.
Ale tak trochę podobny. Ja w opisie wyczułam takie podobieństwo duchowe do tego właśnie, może templariusza, księcia, może, rycerza,
właśnie,
kogoś.
No, tajemnicza postać, która wydaje się egzotyczna dla obu tych bohaterów, w różnym czasie.
No i oczywiście zauroczenie. I taki też, oprócz tego całego dramatu historycznego, tej opowieści, taki troszkę też dramat małżeński tutaj się pojawia.
Tak, taki wątek obyczajowy, dramat małżeński, który jest mocno zakorzeniony też w tym wątku ogólnym, powiedzmy sobie, o czarownic, wątku kobiecym, takim naprawdę stricte kobiecym, bo nie chodzi o to, że to nie jest romans, oczywiście, tylko faktycznie powieść obyczajowa z wątkiem takim kryminalno-historycznym, ale no, ma pewne przesłanie, które oczywiście nie zdradzę. I ten dramat małżeński tutaj się wpisuje w tą ogólną myśl.
Są kobiety, te starsze, które
tak,
radzą.
Tak, duże pokolenia kobiet.
Ale też i mężczyźni, ojcowie. Nasza bohaterka ma dwie pary rodziców.
Tak naprawdę. To ją wyróżnia.
Ma jej kto radzić, jeszcze do tego ma babcię, która też nie jest
dwie
jej babcią.
Dwie babcie, tak.
Także rzeczywiście ma tę opiekę nad sobą. Takich dobrych, mądrych ludzi chyba.
Dobrych, mądrych ludzi. Różna jest ta mądrość. Jedni rodzice to są ludzie prości, którzy reprezentują tą taką mądrość ludową, taką mądrość prostego człowieka. Drudzy rodzice to już są może bardziej zwariowani, wykształceni, dziwni, sami są dziwni. Zresztą ta druga matka, Ada, która we fragmencie, który przeczytałam, właśnie doradza Małgosi, to sama jest taka czarownica. Ale na pewno ma jej kto doradzać i myślę, że te rady różne gdzieś tam mają wspólny mianownik jednak.
Poznajmy jeszcze przez moment jej dalsze losy. Nie do końca na pewno, ale jeszcze jakiś fragment pani przygotowała, prawda? Z Sekretu Czarownicy. Co tam się będzie działo?
Teraz pojawi się ten tajemniczy wielbiciel, powiedzmy. A zaczyna się od tego, że Małgosia oprowadza tego archeologa po swojej miejscowości na wzgórze zamkowe, gdzie był kiedyś, bo już nie ma w tej chwili taki tajemniczy zamek krzyżacki. Kontynuowaliśmy spacer, przyspieszając kroku, bo słońce stało już dość nisko. Szliśmy mroczną leśną aleją, coraz wyżej, ponad głębokim wąwozem, na sam szczyt wzniesienia. Po kilku minutach wysiłku znaleźliśmy się na miejscu. Jak zawsze wydało mi się ponure. Otoczone starymi drzewami spłaszczony wierzchołek wzgórza, gdzie zarysy dawnej warowni wyznaczały niskie krzewy oraz chwasty, rozszabrowali na przestrzeni wieków okoliczni wieśniacy. Do dziś niektórzy szczycą się, że w domach albo zabudowaniach gospodarczych mają wmurowane pokrzyżackie cegły. Reszty dokonała przyroda. Przysiedliśmy na chwilę na kamieniu, który, jak sobie chętnie wyobraziłam, mógł być świadkiem czasów, gdy miejsce to rozbrzmiewało głosami mnichów Rżeniem koni, pokrzykiwaniem chłopów w dolinie, na którą w prześwicie pomiędzy drzewami rozciągał się malowniczy widok. Teraz porastały ją dzikie łąki, niegdyś podobno folwarczne pola. Niesamowicie tutaj, zauważył Robert, mimowolnie ściszając głos jak w kościele. No, jest aura, musiałam przyznać mu rację. Od razu się czuję, że krąży wokół mnóstwo duchów, uśmiechnęłam się niepewnie. Zawsze bałam się przychodzić tutaj sama. Spojrzał na mnie w zadumie. Wierzysz w duchy? Zapytał bez uśmiechu. Wzruszyłam ramionami. Chyba wierzę. Wierzę w energię, ale akurat teraz żartowałam. Nie ma z czego żartować. Ja też w nie wierzę. Ty? Naukowiec z XXI wieku? To nie ma nic do rzeczy, odparł. Nauka nauką, a wiara wiarą. Zresztą gdybym nie wierzył w duchy, pewnie nie poszedłbym na archeologię. Duchy to przeszłość, a ta fascynowała mnie od zawsze. Jej tajemnica. Pokiwałam głową. Rozumiem doskonale, powiedziałam cicho.
A pani wierzy w duchy? W jakie?
Odpowiem tak jak Małgosia. Wierzę w energię. Myślę, że ta energia jest, to jest właśnie ten duch, który łączy nas z przeszłością, łączy nas pomiędzy sobą. Który jest chyba tajemnicą życia.
W tej książce pojawia się też pewna legenda, zresztą w różnych wariantach, i ona się kończy, no już jak na legendę przystało, zupełnie fantastycznie, ale pięknie, to taki troszkę w stronę fantazy może spojrzenie. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki mit, którego też czasem potrzebujemy, niedosłownie traktując to właśnie stwierdzenie, że duchy, ale opowieść o rycerzu, który zamienił się nie powiem w co, albo o takiej dziewczynie, która wędruje jak Żyd wieczny tułacz przez wieki, przez Europę, prawda?
I coś niesie.
I coś niesie, nie wiadomo, skarb, wiemy, że skarb, ale co było tym skarbem, tak, możemy się domyślać.
I niesie, może metaforycznie, ale niesie poprzez wieki. Aż do teraz niesie, w takim czy innym wcieleniu.
No, także taki mit, prawda? No coś
taki
takiego,
mit, taka myśl. Legenda. Ale w każdej legendzie jest zawsze ziarno prawdy.
Sekret czarownicy. To była ta książka, której fragmenty czytała autorka Anna Klejzerowicz. Ja myślę, że teraz zrobimy krótką przerwę na oddech, żeby się przygotować do listu z powstania i do kolejnej lektury.
Dobrze.
Trwa wspólne czytanie z Radiem Gdańsk i z Anną Klejzerowicz. To ta autorka, która jest dziś bohaterką naszego spotkania. Czytałyśmy już Sekret czarownicy, poznałyśmy Małgośkę bliżej, a teraz pora na kolejną powieść, wcześniejszą, List z powstania, ale obie premiery tegoroczne, także
tak,
to są absolutnie świeże, tak, świeże książki. No i teraz Marianna. No, na ile podobna, zaraz się okaże. Poznajmy ją bliżej. Gdańsk 2013, tak się ten wpis zaczyna, bo to tak jakby wpis z jej pamiętnika, notatnika.
Tak jakby, można tak założyć, że tak jakby są to jej jakieś takie notatki z życia. Marianna. To jest tytuł rozdziału. Nalewam sobie drugą filiżankę kawy. Gaszę światło, zostawiam tylko włączoną lampkę nocną. Tak czuję się pewniej, niczym w kokonie. Przysuwam fotel do okna. Nie po to, by obserwować, nie. Jednak wolę widzieć światło ulicznych latarni. Dają mi złudzenie normalności. Tam za oknem trwa normalny świat. Zapalam papierosa, napełniam kieliszek. Do kawy, tłumaczę sobie. Znów wszystko wraca, jak co noc. Nic to, już przywykłam. Zresztą cóż mi innego pozostało. Moje życie i tak legło w gruzach. Jak tamto miasto dawno temu. Czuję się jak kolejna ofiara powstania. To nie szyderstwo. Jestem nią. Tych ofiar było wiele. Bardzo wiele. Nie tylko w tamtym strasznym czasie, lecz jeszcze lata, dziesiątki lat później. Poznałam prawdę, do której dążyłam, odkąd tylko pamiętam. Świadomie lub nieświadomie. Musiałam ją poznać, by o paradoksie móc żyć dalej. Tak mi się zdawało. Lecz wszystko na nic. Ciężar okazał się zbyt duży, a może ja zbyt słaba. Chociaż teraz przynajmniej wiem, co się wtedy wydarzyło. Od dzieciństwa żyłam w cieniu tej tajemnicy. Ba, nie tylko ja. Poznanie tej cholernej prawdy stało się obsesją, wręcz misją mojej matki, którą w spadku przekazała mnie. Jej się nie udało. Mnie? Owszem. Co mi z tego przyszło? Szpital. Kiepska renta inwalidzka, bo o pracy nie mogło być już mowy. Kto zatrudniłby wariatkę? A więc bezczynność, bezużyteczność, brak sensu, brak motywacji, pustka, samotność. Fotel przy oknie, żarzący się papieros w drżącej od alkoholu dłoni. Nikt nie zapuka, nikt nie przyjdzie. Dawni przyjaciele już dawno poznikali z horyzontu. Nikt nie lubi cudzych problemów, a nowych mi nie przybyło, bo i skąd, skoro od lat unikam towarzystwa ludzi. Z jednej strony jak szalona czekam na dzwonek u drzwi, z drugiej drżę w panice przed nim, przed każdym odgłosem kroków na schodach, przed każdym stuknięciem windy zatrzymującej się na moim piętrze. Już nie rozpoznaję się w lustrze. Czy ta napuchnięta twarz z zapadniętymi oczami pozbawionymi blasku jest moja? Twarz bez wieku, bez wyrazu? Postrzępione ubranie, bluza od dresu, workowata spódnica, rajstopy z dziurą. Matowe włosy, byle jak upięte w kok. Tak, to ja. Ja i nie ja, bo nie wiem już, kim jestem, kim jest moje ja. A gdyby on, gdyby mnie taką zobaczył, czy poznałby mnie jeszcze? Nieważne, nie ma sensu rozpamiętywać. To już nigdy nie wróci, nie może wrócić. On pewnie ma teraz żonę, dzieci, ma dla kogo żyć. A moje życie to stos martwych kamieni. Strach zawsze był moim domem. Myślałam kiedyś, że uda mi się z niego wyrwać. Na próżno. Już chyba nie potrafią funkcjonować bez tego wiecznego, czającego się, pełzającego wokół lęku. Wciąż się boją.
Już jesteśmy w zupełnie innym świecie. Ja dlatego to thrillerem nazwałam. Historycznym.
Trochę psychologicznym.
Trochę psychologicznym. To. Dlatego, że jest to też, oprócz tego, że jest to opowieść też o pamięci, o historii, która wpływa na losy kolejnych pokoleń, to co się wydarzyło w czasie powstania, w ten jeden dzień, czy właściwie w jedną noc, prawda, ten moment i potem wszelkie konsekwencje tamtych wydarzeń. Ta rodzina, kolejne kobiety, które próbują dociec do tego, co się stało. To, gdzie jest Hania, tak? To o to
tak,
chodzi.
Tak, gdzie jest Hania?
Gdzie jest ciocia Hania? Gdzie jest moja siostra? Tak. Gdzie jest moja ciocia? Co się z nią stało? Z tą piękną kobietą, dziewczyną z warkoczem, łączniczką z powstania. Gdzie zniknęła? I to jest to, a z drugiej strony ta nieprawdopodobna atmosfera grozy cały czas. I to tak jak zapytałam przy okazji Sekretu Czarownicy, czy pani usuwa ciernie spod nóg, no nie, tutaj nie można tego powiedzieć. To jest osoba, która ten stan, który tutaj obserwujemy na samym początku książki, jest wynikiem tych wszystkich zdarzeń, które właściwie sprawiają, że jej życie staje się koszmarem, że ona ociera się o szaleństwo i właściwie już nie jest w stanie dalej żyć.
Tak, i nie tylko jej życie. Tak jak pani powiedziała, że to jedno zdarzenie, jedna chwila, która, coś, co się wydarzyło w czasie powstania, wpłynęło nie tylko na życie Marianny po latach, wielu latach, ale zniszczyło życie właściwie wielu ludziom w czasie kilkudziesięciu lat. Zniszczyło mnóstwo istnień. Nie chcę za dużo zdradzać, to jest kryminał w zasadzie, więc jeżeli ktoś dopiero będzie to czytał, to wolałabym nie wprowadzać dokładnie w temat, co się tam wydarzyło. Ale dokładnie tak, jest to stosunkowo nowa historia, historia najnowsza. Może dlatego też ona bardziej boli niż historia, dawna historia, którą poruszyłam w Sekrecie Czarownicy. To już inna epoka. Ponieważ to jest świeża rana, więc im świeża rana bardziej boli, no to wiadomo. I przez cały czas jakby się jątrzy.
I staje się pewną obsesją też, jak mówię, kolejnych pokoleń, bo matki i córki, Julii i właśnie Marianny, także mężczyzn, którzy im towarzyszą. I przez te wszystkie lata powojenne oni próbują dociec prawdy, a z drugiej strony zdarzają się rzeczy, które sprawiają, że rzeczywiście groza narasta. To nie jest tylko to, że my się boimy, bo nam się coś wydaje, tak, tylko kolejne zdarzenia nie do końca wyjaśnione sugerują, że rzeczywiście ktoś się czai w mroku, że to nie były przypadkowe śmierci, że rzeczywiście ktoś nas obserwuje, że jesteśmy cały czas zagrożeni. Także ona nie jest wariatką, ona miała powody, żeby się bać, żeby nie otwierać
drzwi. Bo ta historia się jakby nie zakończyła. Ona cały czas trwa ta historia kryminalna, która wydawałoby się może komuś, że to była historia, przeszłość, tylko przeszłość, że nie ma co rozpamiętywać. Tymczasem no nie tak jest, ponieważ pewne wydarzenia z przeszłości nie zostały zakończone. One dalej trwają i są realne, jak najbardziej realnym zagrożeniem dla współczesnych bohaterów.
List z powstania, ta książka dedykowana pamięci wujka Andrzeja, powstańca, tak?
Tak.
Opowiadał.
No i opowiadał przez całe życie. I ponieważ ja już właśnie od dziecka słuchałam tych opowieści i snułam sobie własne na tym tle. Oczywiście mnie to fascynowało, chociaż czasami wujek potrafił być też męczący. Niemniej jednak dzięki temu powstała ta książka. Dzięki wujkowi Andrzejowi, dla którego też przeszłość nigdy nie umarła. On przez cały czas w tej przeszłości, w tej historii żył.
Mhm. Bo to jest też trochę opowieść o Warszawie, która już dla tej bohaterki jest obcym miastem.
Tak,
ona ją zna do powieści, bo rodzina przewędrowała do Gdańska.
Tak jak moja.
Ale na ten Żoliborz tam trafia w którymś momencie i opisuje rzeczywiście niesamowite miejsca, łącznie z jakimś duchem czy kobietą w starym kapeluszu, coś tam się pojawia.
A czy to już było naprawdę, czy to już była tylko pewne wyobrażenie, to już nawet ja nie wiem tego, ale to, tak jak we wcześniejszej książce powiedziała Małgosia, wszędzie jest pełno duchów. Mm-hmm.
Ale tak czy inaczej jest to też właśnie opowieść chyba o tym, jak bardzo ciąży nam ciągle, chociaż my tego nie pamiętamy, nie doświadczyliśmy w żaden sposób, ta historia sprzed kilkudziesięciu lat, która zmiotła prawie miasto, teraz wszyscy biegną i oglądają Miasto 44, Komasy, prawda? Chcą tej opowieści. Wcześniej dokument też o powstaniu warszawskim, który też się kończy po prostu obrazem miasta w popiołach i takich spopielonych ludzi, takich duchów, którzy chodzą po tych ruinach. I tutaj też tamta historia, taka dawna, ciągle jest ciężarem dla następnych, prawda? Dla tych, którzy przychodzą.
Tak, i myślę, że tak chyba jest i to nie tylko dla tych osób, które rzeczywiście miały bezpośrednio tam kogoś z bliskich, z przodków w powstaniu. Zresztą tak myślę sobie, że warszawiacy to chyba wszyscy mieli, albo prawie wszyscy. Natomiast jest to taka... Polacy są w ogóle narodem, który bardzo emocjonalnie wciąż przeżywa swoją historię. To jest zresztą piękne, chociaż może być czasami ciężarem, ale jest też piękne. I myślę, że my wszyscy przeżywamy cały czas pewne... No, powstanie warszawskie jest taką właśnie niegojącą się raną. Może dlatego, że wciąż myśmy się nie rozliczyli z tym powstaniem. Tak naprawdę każdy ma inne zdanie. Kłócimy się, spieramy. Ciągle jakby może jeszcze za mało lat upłynęło, żeby spojrzeć na to z dystansu i tak naprawdę podsumować te wydarzenia i co one nam przyniosły tak naprawdę.
Też stworzyła pani taką panoramę trochę przez epokę całą, prawda? Bo zaczynamy tej nocy w czasie powstania, tam się wydarza to kluczowe, ale później obserwujemy bohaterów przez ten cały czas powojenny.
Tak,
wiadomo jaki,
dziś.
Prawda? Aż do dziś. Z różnymi tam wydarzeniami, jest rewizja, są mężczyźni tak czy inaczej zaangażowani, ten partyjny, ten coś, ten policjant, prawda, który wiadomo, że w tamtych czasach...
No, milicjant.
Milicjantem był właśnie jeszcze, a nie policjantem. Z drugiej strony emigracja, prawda? Tak. Jakieś kontakty z tą emigracją. Także to wszystko się tutaj też znalazło. Taka no, opowieść o naszych czasach właściwie przez historię kryminalną, sensacyjną.
Tak, to ja tylko w ten sposób mogłam to widzieć, ponieważ przecież wiadomo, że no, nie pamiętam czasów wojny. Mogę tylko na nią spojrzeć poprzez pryzmat tego, co słuchałam, co obserwowałam, co słuchałam właśnie nie tylko od wujka swojego, ale od wielu ludzi, od rodziców w szkole, czytając książki, oglądając filmy. Ja to jak gdyby opisałam poprzez pryzmat pokoleń. Czyli tu jest też matka ta Julia, powiedzmy wieku mojej mamy. Ja mogę się identyfikować już z Marianną dopiero. ale przez ten, przez te oczami ludzi z różnych, w różnym wieku, z różnych pokoleń starałam się pokazać, może nie swój, ale no może nasz stosunek do powstania warszawskiego.
Co nie znaczy, że ta książka przestaje być kryminałem, sensacją. Ja cały czas mówię, że thriller, bo to chyba jednak
może
coś takiego
thriller.
Jest.
Może być thriller. No jest to wątek kryminalny, tak. Ale na pewno thriller też.
Ja
tak.
też cały czas czuję taką jakby pajęczą sieć w tym czasie, rozsnutą przez jedną jakąś mroczną duszę, która tutaj narobiła wiele złego. Coś takiego, co oplata te wszystkie postaci. Ale też myślałam sobie o tym, że pani bohaterki często popadają w depresję i są te stany w depresję. No, Małgosi też się zdarzyło, prawda? W pewnym momencie.
Tak, ale jednak zupełnie inne
zamknąć na kilka dni.
Są.
I tak, tak. I wyrzucić klucz i nie kontaktować z rodziną. Tutaj, no, Marianna już w ogóle ma, i jak już powiedzieliśmy, powody do tego, żeby poczuć się jakby wyrzuconą z życia i sobie z tym nie radzić, ale one wszystkie przeżywają swoje ciężkie chwile i matka Julia też po stracie dziecka przecież też ma taki okres, kiedy się wyłącza, czyli tak, nie wiem, tak sobie pomyślałam o tych kobietach, że one przechodzą przez takie właśnie jakieś kaniony rozpaczy czasami, takie mega doły, powiem.
No też chyba tak jest, chyba życie na tym polega po prostu, więc starałam się pokazać te postacie, starałam się, tak jak mówię, one często robią coś jakby poza moją wiedzą, poza moją świadomą wiedzą, więc, ale no chciałam, żeby one były żywe rzeczywiście i żeby to były postacie, które doświadczyły każdego stopnia bólu. Wtedy dopiero możemy stwierdzić, że one naprawdę coś mogą nam przekazać. Zupełnie inne są te postacie faktycznie z sekretu. No Małgosia jest taką osobą radosną i witalną, mimo że się tam buntuje. Przeżywa też swoje tam jakieś chwile załamania, ale nawet to jest u niej radosne, takie energiczne, energetyzujące. Natomiast no, te kobiety z listu z powstania przeżyły znacznie więcej. No i też ich chwile załamania są głębsze. Zatem jeśli chodzi o Mariannę, to tam latami trwało faktycznie ta jej już depresja taka. No ale rzeczywiście miała ona swoje przyczyny.
Co jeszcze pani przygotowała z tego listu z powstania?
Bo coś tam jeszcze faktycznie
jeszcze mam. Coś jest.
No, coś jeszcze jest. O, na przykład tutaj mam takie... To z kolei, żeby tą matkę Marianny, Julię troszeczkę przybliżyć. Teraz mamy Gdańsk, grudzień 1970 rok. Wypadki grudniowe na Wybrzeżu Marianna zapamiętała tylko z jednej rodzinnej sceny. Były wtedy z mamą u ciotki Zofii na kolacji. Janusz był zajęty w redakcji, spędzał tam wtedy całe noce. Janusz to ojciec. I traf chciał, że przegapiły godziną milicyjną, gdyż Julia pokłóciła się ze stryjenką. Dziewczynka nie do końca rozumiała ich rozmowę, jednak zapamiętała ją sobie. Julciu, opanuj się, apelowała ciotka. Zobacz, co ty robisz ze swoim życiem. I nie tylko swoim. Żyjesz już tylko tą jedną sprawą. Jakaś gorączka cię ogarnęła. Nawet teraz. Cała Polska mówi o tym, co się teraz tutaj dzieje. W końcu to coś naprawdę doniosłego. A ciebie to wcale nie interesuje. Ty tylko w kółko o tym powstaniu. A przecież to już stare dzieje, było, minęło. Niczego już nie zmienisz. Naprawdę wierzysz jeszcze w to, że twoja siostra żyje? Julia spięła się sobie. Nieważne, w co wierzę. Czuję, że muszę szukać. Jeśli nie jej, to przynajmniej odpowiedzi. Podniosła głos. To moja sprawa, ciociu, tobie nic do tego. O nie, moja droga. Wychowałam cię i jesteś dla mnie jak córka. Nie mogę przestać patrzeć spokojnie, jak popadasz w obłęd. Zaprotestowała Zofia. Ja muszę wiedzieć. Wiedzieć, nie rozumiesz? Prawdę mówiąc, nie rozumiem. Tych twoich powstańców, owszem, tak, ci ludzie walczyli w powstaniu, przeżyli je. Ale ty byłaś wtedy dzieckiem. Nie doświadczyłaś tego na własnej skórze. Przepraszam cię, w pewnym sensie tak. Dotknęły cię konsekwencje. Straciłaś rodziców i ukochaną siostrę. Ale inni ludzie jakoś się z tym uporali. Mają teraz swoje życie. Nie ty jedna utraciłaś rodzinę w czasie wojny. Julia zerwała się z miejsca i zapaliła papierosa, choć paliła rzadko i nigdy w domu ciotki. Ta jednak nie zareagowała. Na Mariannę żadna z nich nie zwracała uwagi. Niczego nie rozumiesz, ciociu, powiedziała Julia. Gdybym miała pewność, że Hanka naprawdę zginęła, że nie żyje, to byłoby zupełnie co innego. Opłakałabym ją i sprawa byłaby zamknięta. ale ja nie wiem. Ja nie wiem nic. Tyle lat minęło, a ja nie mam pojęcia, co się stało z moją siostrą. Obie zamilkły, ale wzrok Julii padł na zegar wiszący na ścianie. Wskazywał kwadrans po 19. Boże, drogi, to już po godzinie milicyjnej, krzyknęła. To przez ciebie. Znalazłaś sobie czas na moralizowanie. Majka, szybko, ubieraj płaszczyk. Może lepiej zostańcie na noc, zakłopotała się Zofia. Jeszcze coś wam się przytrafi. Traficie na patrol, nie daj Boże? Nie mogę tu nocować. Chcę wrócić do własnego domu, uparła się Julia. To nie tak daleko. Nawet jeśli nas przyłapią, to chyba nie zaaresztują mnie z dzieckiem. Idźcie jakoś opłotkami, unikajcie głównych ulic. Uważaj na małą. Dobrze, dobrze, nie martw się o nas, damy sobie radę. W razie potrzeby Janusz nas uwolni, uśmiechnęła się krzywo i smugnęła ciotkę w policzek. Marianna przytuliła się do niej, czując instynktownie, że ciocia została potraktowana przez jej matkę niesprawiedliwie. Wracały bocznymi uliczkami i podwórkami z duszą na ramieniu. Na szczęście nikt ich nie zaczepił. Nie spotkały też po drodze żadnego patrolu, choć wydawało im się, że ich kroki słychać w całym Trójmieście. W pewnej chwili Marianna zobaczyła u wylotu uliczki czołg stojący przy głównej ulicy Wrzeszcza. Mamusiu, szepnęła, czy to jest wojna? Julia ścisnęła jej rękę. Zawsze jest jakaś wojna, córeczko.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że każdy, kto nie miał jeszcze w ręku tej książki, zaraz jej poszuka.
Ja również mam taką nadzieję.
Ale wiem, że pani pisze już następne powieści.
No tak, ja tak niestety właśnie, że jedna się kończy, już nie mam czasu nawet o niej myśleć, nawet zapominam o niej, już zabieram się na następną. W tej chwili piszę kolejną powieść, może taką troszeczkę w duchu właśnie Listu z Powstania, no też to będzie taki kryminał z wątkiem obyczajowym. Taki troszeczkę w tym samym klimacie, tylko że to już nie będzie dotyczył Warszawy czy Powstania, będzie dotyczył Gdańska i gdańskiej przeszłości.
No też gdzieś tam w przeszłości zakorzeniona
też, ta
też
sprawa, zakorzenione w historii, w przeszłości, tak. Nawet mam już wstępny taki roboczy tytuł, medalion z bursztynem. Czy on się uchowa, czy nie, czy będzie zmieniony, to jeszcze od wydawcy też zależy, ale powieść jest w trakcie powstawania. No i już jak ją skończę, muszę skończyć właściwie do końca roku, powinnam, bo czy mi się uda, to tak na 100% nie jestem pewna, mam nadzieję. No i w drodze już też kolejna, już w konspekcie jest przygotowana trzecia część cyklu z Emilem Żądło. To już klasyczny kryminał. Typowy kryminał, taki miejski, tak, ze sztuką w tle.
I to będzie Dom naszej pani, tak?
Będzie
tak,
Dom naszej pani,
zapowiadany. Coś, tak? Coś pani jeszcze zdradzi? Czy nie?
No, zdradzę nie za wiele, ale zdradzę. Nadal będzie tam głównym bohaterem Emil Żądło, ten dziennikarz, taki trochę szalony detektyw, dziennikarz śledczy, czyli postacie będą te same, co w Sądzie Ostatecznym i Cieniu Gejszy. Z tym, że tym razem ta zagadka dotycząca jakby wątku sztuki, historii sztuki, bo ona tam będzie też obowiązkowo, będzie dotyczyła znacznie bardziej odległej epoki. Zdradzę tylko, że starożytności będzie nawiązywała do mitu Atlantydy.
Pięknie. To zaczynam pani zazdrościć pani pracy. Chociaż wiem, że to tylko kwestia decyzji chyba, prawda?
No, oczywiście, żeby spróbować. Że kwestia decyzji. Zresztą pani praca też jest fascynująca.
No prawda, jak mamy dobrze, tylko żeby się umieć cieszyć tym, co robimy czasami.
Czasami człowiek przywyka i nie docenia po prostu. Ale ja lubię to, co robię.
Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w Radiu Gdańsk.
Ja również serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję, że przy okazji kolejnych powieści jeszcze sobie kiedyś coś poczytamy, prawda?
Ale
w momencie,
z
kiedy się ukaże
oczywiście
któraś z tych zapowiadanych nowości.
Jeżeli moje czytanie nie męczy słuchaczy, to jak najbardziej jestem gotowa czytać.
Nie męczy? Pytam Małgorzatę Ławnicką, która nam towarzyszy za szybą, czyli realizuje ten program. Nie mówi, że wszystko, znaczy pokazuje, prawda? Widać po minie, że,
tak,
że się
zasłucha.
Także do usłyszenia. Tak chyba powinniśmy
się pożegnać. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
Anna Klejzerowicz, Iwona Borawska. Do usłyszenia.